Na sali większą część publiczności stanowili krasnoarmiejcy, ale nawet ci wstawali z miejsc za każdym razem, gdy wchodził metropolita w swoim białym kołpaku. Oskarżyciel zaś i trybunał używał wobec niego zwrotu wróg ludu. Zauważmy, że słówko to było już wtedy stosowane. Pogarszając się z procesu na proces, sytuacja adwokatów bardzo już wtedy była trudna. Krylenko nic nam o tym nie mówi, ale mamy tu przekaz pochodzący od naocznego świadka. Lidera grona obrońców, Bobriszczewa Puszkina, spiorunował trybunał groźbą, że go samego każe wsadzić. I tak to już było zgodne z ówczesnymi obyczajami, tak było realne, że Bobriszczew Puszkin czym prędzej złożył na ręce adwokata Gurowicza swój złoty zegarek i portfel, a jednego ze świadków, profesora Jegorowa, trybunał postanowił stante pede aresztować za wypowiedzi świadczące na korzyść metropolity. Okazało się zaraz, że Jegorow jest na to przygotowany. Miał w ręku wypchaną tekę, a w niej jedzenie, zmianę bielizny i nawet kocyk. Czytelnik zwrócił zapewne uwagę, jak sąd stopniowo przybiera formy dobrze nam znane. Metropolita Beniamin został oskarżony o to, że umyślnie zawarł porozumienie z władzą sowiecką i że w ten sposób niecnie osiągnął złagodzenie dekretu o rekwizycji cerkiewnego majątku. Swoje orędzie do Pomgołu w przestępczy sposób rozpowszechniał wśród ludności, samizdat, i że działał w porozumieniu ze światową burżuazją. Pop Krasnicki, jeden z naczelnych przedstawicieli ruchu Żywej Cerkwi i współpracownik GPU, zeznał, że duchowni uknuli zmowę, aby wywołać na tle głodu powstanie przeciw władzy sowieckiej. Udzielono głosu tylko świadkom oskarżenia. Świadków zaś odwodowych w ogóle nie wysłuchano. No jakie tu podobieństwa, coraz ich więcej i więcej. Oskarżyciel Smirnow żądał 16 głów. Oskarżyciel Krasikow zawołał: cała cerkiew prawosławna jest organizacją kontrrewolucyjną. Właściwie należałoby wsadzić do więzienia całą cerkiew. Program bardzo realny. Wkrótce miał być prawie bez reszty wprowadzony w życie. Jaka to dobra podstawa do dialogu komunistów z chrześcijanami. Korzystamy z rzadkiej okazji, mogąc przytoczyć kilka zachowanych zdań z przemówienia adwokata Gurowicza, obrońcy metropolity. Dowodów winy brak, brak faktów, brak więc podstaw do oskarżenia. Co na to powie historia? Ale nas postraszył. A zapomnij, nic nie powie. Konfiskata majątku cerkiewnego w Piotrogrodzie przeprowadzona była w zupełnym spokoju, ale piotrogrodzkie duchowieństwo siedzi na ławie oskarżonych i czyjeś ręce popychają tych ludzi ku śmierci. Naczelna zasada, na którą tu się powołujecie, to dobro władzy sowieckiej, ale nie zapominajcie, że krew męczenników dodaje cerkwi nowych sił do rozrostu, a u nas się nie rozrośnie. Więcej nie ma co mówić, ale trudno człowiekowi przerwać tę mowę. Póki trwają te debaty, podsądni są jeszcze żywi. Gdy zakończy się rozprawa, dobiegnie też końca ich życie. Trybunał skazał na śmierć 10. Na tę śmierć czekali oni przeszło miesiąc, aż do końca procesu eserów, tak jakby musiano ich rozstrzelać razem z eserowcami. Następnie WCIK ułaskawił 6 z nich, 4 zaś metropolitę Beniamina, archimandrytę Sergija, byłego członka Dumy Państwowej, profesora prawa Nowickiego i rzecznika przysięgłego Kowszarowa rozstrzelano w nocy z 12 na 13 sierpnia. Bardzo prosimy, aby czytelnik nie zapominał o zasadzie terenowego uwielokrotnienia, gdzie doszło do 2 procesów przeciw cerkwi. Tam w istocie było ich 22. Bardzo starano się, żeby kodeks karny zdążył przed procesem eserowców. Czas już wykuć granitowe zręby. Zręby prawa. 12 maja według wcześniejszych ustaleń zainaugurowano sesję WCIK, ale projekt kodeksu wciąż nie był gotów. Posłano go dopiero do Gorek na ręce Włodzimierza Ilicza do przejrzenia. Dodał 6 artykułów kodeksu przewidujących rozstrzelanie jako najwyższy wymiar kary, na przykład także z artykułu 69 propaganda i agitacja, między innymi wzywanie do biernego oporu przeciw władzy, do masowej odmowy wykonania obowiązku służby wojskowej albo do niepłacenia podatków. I jeszcze jedna okazja do rozstrzelania. Za powrót bez pozwolenia z zagranicy, bo to niegdyś wszyscy socjaliści szwendali się to tu, to tam. Wprowadzono jeszcze jedną karę, równą rozstrzelaniu. Wyrzucenie za granicę. Włodzimierz Ilicz przewidywał, że już niedługo nadejdzie czas, gdy nie będzie można się opędzić od tych, co zechcą przenieść się do nas z Europy. Natomiast nikt nie będzie chciał dobrowolnie wyjechać od nas na zachód. Najważniejszy wniosek Ilicz tak sformułował w notatce do Narkoma Sprawiedliwości. Towarzyszu Kurski, wydaje mi się, że trzeba poszerzyć stosowanie rozstrzelania, zamieniając je na wyrzucenie za granicę w stosunku do różnych rodzajów działalności mięczewickiej, eserowskiej i tym podobnych. Znaleźć formułę wiążącą tę działalność z międzynarodową burżuazją. Poszerzyć stosowanie rozstrzelania. No chyba jasne, bo to wielu wysłano za granicę. Terror to środek przekonywający. Też chyba jasne. Ale Kurski jakoś nie zrozumiał wszystkiego. Zapewne niezupełnie zdawał sobie sprawę, jak to wszystko sformułować, jak unaocznić to powiązanie. Następnego więc dnia przyjechał do przewodniczącego Sownarkomu po wyjaśnienia. Nieznany nam jest przebieg tej rozmowy, ale 17 maja Lenin posłał w ślad za gościem następny list. Towarzyszu Kurski, w charakterze uzupełnienia do naszej rozmowy posyłam wam szkic dodatkowego paragrafu kodeksu karnego. Mam nadzieję, że zasadnicza myśl jest jasna. Nie bacząc na wszystkie usterki brulionu, wystawić na widok publiczny zasadnicze i politycznie słuszne, a nie tylko wąsko prawnicze założenia, uzasadniające sens i usprawiedliwiające terror, jego niezbędność, jego granice. Zadaniem sądu nie jest skasowanie terroru. Podobne obiecanki byłyby oszukiwaniem samych siebie albo łudzeniem innych. Sąd powinien terror uzasadnić i uprawomocnić w sposób pryncypialny, jasny, bez fałszu i upiększeń. Formuła powinna być jak najluźniejsza, bowiem tylko rewolucyjna świadomość prawna i rewolucyjne sumienie decydować będą o praktycznych warunkach stosowania tego w sensie mniej lub bardziej szerokim. Z komunistycznym pozdrowieniem, Lenin. Nie podejmujemy się komentowania tego ważnego dokumentu. Daje on okazję do namysłu, w skupieniu i w ciszy. Dokument ten dlatego jest szczególnie ważny, że należy do ostatnich wydanych za życia rozporządzeń Lenina, jeszcze niepowalonego przez chorobę, jest ważną częścią jego politycznego testamentu. 9 dni po wysłaniu tego listu Lenin przeżywa pierwszy udar mózgowy, z którego skutków zdołał się otrząsnąć tylko częściowo i nie na długo w ciągu miesięcy jesiennych 22 roku. Oba listy do Kurskiego zostały być może napisane w tym samym jasnym, wykładanym białym marmurem gabinecie buduarze, w tym narożnym pokoju drugiego piętra, gdzie stało już i czekało na przywódcę jego łoże śmierci. Załącznikiem do listu jest ten właśnie brulion. Dwa warianty dodatkowego paragrafu, z którego za lat kilka wykluje się i artykuł 59 łamany przez 4 i cały nasz rodzony 58. Człowiek czyta i musi podziwiać. Oto, co znaczy formuła jak najluźniejsza. Oto, co znaczy sens mniej lub bardziej szeroki. Czyta człowiek i przypomina sobie, jak szeroko rozpościerał się nasz najmilszy artykuł. Propaganda, albo agitacja, albo udział w organizacji, albo poparcie, będące poparciem obiektywnym, albo mogące okazać się takim, dla organizacji albo osób, działalność, która nosi charakter. Ależ dajcie mi tu świętego Augustyna, a też mu ten artykuł przypnę. Wszystko zostało uwzględnione jak należy, przepisane na maszynie, możliwości stosowania rozstrzelania poszerzono i sesja WCIK w 20 dniach maja zaaprobowała i postanowiła wprowadzić w życie kodeks karny z dniem 1 czerwca 2022 roku. Teraz więc w całkowitej zgodzie z prawem mógł zacząć się dwumiesięczny J. proces eserowców od 8 czerwca do 7 sierpnia 2022 roku. Trybunał Najwyższy. Stały przewodniczący towarzysz Karklin. Niezłe nazwisko dla sędziego. Zastąpiony został ze względu na odpowiedzialny charakter tej sprawy przez obrotnego Georgija Piatakowa. Los nierychliwy lubi się pośmiać, ale przecież zostawia ludziom sporo czasu do refleksji. Piatakowowi zostawił 15 lat. Adwokatów nie było. Podsądni, wybitni eserowcy sami podjęli się własnej obrony. Piatakow zachowywał się opryskliwie, nie pozwalał wypowiedzieć się podsądnym. Gdybyśmy wraz z naszymi czytelnikami nie byli jeszcze wystarczająco obkuci, gdybyśmy nie wiedzieli, że najważniejszą rzeczą w każdym procesie sądowym jest nie tak zwana wina, nie zasadność zarzutów, lecz zasada celowości, to być może nie od razu pozbylibyśmy się wewnętrznych oporów w stosunku do tego procesu. Ale zasada celowości gra tu bez pudła. W przeciwieństwie do mięszewików, eserowcy byli uważani za jeszcze niebezpiecznych, jeszcze nierozproszonych, jeszcze nie całkiem dobitych. I dla umocnienia nowo powstałej dyktatury proletariatu ich dobicie było celowe. Nie znając zaś tej zasady, można by mylnie uznać cały ten proces za akt partyjnej zemsty. Oskarżenia wysunięte na tej rozprawie muszą skłonić człowieka do zadumy, jeśli przymierzy się je do długiej, rozległej i wciąż dążącej tym samym torem historii państwa. Z wyjątkiem nielicznych demokracji parlamentarnych, których dzieje ograniczają się do niewielu dziesięcioleci, cała historia organizmów państwowych jest historią przewrotów i zagarniania władzy przemocą. I ten, komu się uda dokonać przewrotu w sposób zręczniejszy i sprawniejszy, w tejże chwili przywdziewa niepokalaną togę obrońcy prawa i każdy krok jego, zarówno dawny, jak skierowany ku przyszłości, uznany jest za pełnoprawny i godny eposu. Każdy zaś dawny i przyszły krok jego niefortunnych przeciwników uznany jest za przestępczy, podlegający sądowi i surowej karze. Zaledwie przed tygodniem wprowadzony został kodeks karny, ale już całe 5 lat życia i porewolucyjnej historii upycha się w nim na siłę. Przed 20, przed 10, przed 5 jeszcze laty eserowcy byli partią sąsiedzką, z którą wspólnie obaliło się carat. Tą partią, na której barki padł, dzięki osobliwościom jej terrorystycznej taktyki, główny ciężar katorgi, którego bolszewicy prawie nie zaznali. A oto teraz przeciw nim kieruje się pierwszy oskarżycielski zarzut. Eserowcy to inicjatorzy wojny domowej. Tak, zaczęli ją oni. To oni ją rozpoczęli. Oskarża się ich o to, że już w trakcie przewrotu październikowego wystąpili przeciwko niemu z bronią w ręku. Kiedy rząd tymczasowy, cieszący się ich poparciem i składający się częściowo z ich przedstawicieli, został w całym majestacie prawa zmieciony ogniem marynarskich CKM-ów, eserowcy zupełnie bezprawnie próbowali go bronić, a nawet odpowiadali wystrzałem na wystrzał. I doszło do tego, że skłonili do walki kadetów, co służyli w wojsku tego właśnie rządu, który miał być obalony. Rozbici na polu walki, nie okazali jednak politycznej skruchy. Nie padli na kolana przed sownarkomem, który uznał się za rząd. Upierali się nadal, że jedynym legalnym rządem był rząd poprzedni. Nie przyznali się z miejsca do bankructwa swojej politycznej linii od 20 lat kontynuowanej. Tylko prosili, aby ich oszczędzono puszczono na cztery wiatry i przestano uważać za partię. Na tej samej zasadzie nielegalne są wszystkie terenowe i peryferyjne rządy: archangielski, samarski, ufimski, omski, ukraiński, kubański, uralski czy zakaukaski, ponieważ uznały się one za samodzielne organy władzy już po proklamowaniu sownarkomu. A oto drugi zarzut. Pogłębili oni otchłań wojny domowej przez to, że 5 i 6 stycznia 18 roku urządzili demonstrację, co równa się buntowi przeciwko legalnej władzy rządu robotniczo-chłopskiego. Urządzili ją dla poparcia swojej nielegalnej, choć wybranej drogą powszechnego, wolnego, równego, tajnego i bezpośredniego głosowania konstytuanty, występując przeciw marynarzom i czerwonogwardzistom, którzy w majestacie prawa rozpędzili i konstytuantę, i demonstrantów. Dlatego przecież zaczęła się wojna domowa, że nie cała ludność z miejsca i posłusznie podporządkowała się legalnym dekretom sownarkomu. Trzeci punkt oskarżenia. Eserowcy nie uznali pokoju brzeskiego, tego legalnego i zbawiennego pokoju brzeskiego, który nie odrąbywał Rosji głowy, lecz tylko część tułowia. Mamy w ten sposób, powiada akt oskarżenia, wszystkie znamiona zdrady stanu i działań przestępczych, których celem było narzucenie krajowi wojny. Zdrada stanu. To też zależy, kto i z której strony na to patrzy. Stąd wypływa też czwarty, nader ciężki zarzut. Latem i jesienią, kiedy w ostatnich miesiącach wojny kajzerowskie Niemcy ledwie już dotrzymywały placu aliantom, zaś rząd sowiecki, przestrzegając klauzul pokoju brzeskiego, wspierał Niemcy w tych ciężkich zapasach transportami żywności i comiesięczną wypłatą kontrybucji w złocie, eserowcy zdradziecko szykowali się nawet do wysadzenia w powietrze torów, by przegrodzić drogę jednemu z takich pociągów i nie pozwolić wywieźć złota z kraju. A to znaczy, że czynili przygotowania do zbrodniczego niszczenia naszego ludowego majątku, kolei żelaznych. Wtedy jeszcze nie ukrywano wstydliwie, że owszem, że wywożono rosyjskie złoto do przyszłego imperium Hitlera i jakoś nie przyszło na myśl Krylence, absolwentowi dwóch fakultetów historii i prawa, ani też nikt z pomocników mu nie podszepnął, że jeśli stalowe szyny są częścią narodowego bogactwa, to może również sztaby złota. Z czwartego punktu oskarżenia nieubłaganie wypływa piąty. Materiały techniczne potrzebne do zamachu eserowcy zamierzali nabyć za pieniądze otrzymane od przedstawicieli Ententy. Aby nie oddawać złota Wilhelmowi, chcieli wziąć pieniądze od aliantów. A to już zdrada najwyższego rzędu. Na wszelki wypadek Krylenko coś tam wymamrotał, że eserowcy byli związani także ze sztabem Ludendorfa. Ale kamień wpadł nie do właściwego ogródka, więc dali spokój. Stąd już ręką było podać do szóstego zarzutu, że eserowcy w 1918 roku byli szpiegami Ententy. Wczorajsi rewolucjoniści dzisiaj są szpiegami. Wówczas to chyba jeszcze dawało efekt eksplozji. Od tamtych czasów i po tylu procesach ten zarzut obrzydł, także gębę skręca. No a po siódme, po dziesiąte, współpraca z Sawinkowem, albo z Fiłonienko, albo z kadetami, albo ze Związkiem Odrodzenia, albo nawet z carskimi dygnitarzami, czy wreszcie z białogwardzistami. Ten powróz oskarżeń dobrze został skręcony przez prokuratora. Czy przy medytacjach w gabinecie, czy dzięki nagłemu błyskowi natchnienia już na mównicy, ale znalazł on ten oskarżycielsko-poufały ton, w jaki w kolejnych procesach uderzy ze wzrastającą pewnością i mocą, a który w 1937 roku da efekty oszałamiające. Jest to ton apelu o jedność sądzonych i sądzących. Jedność przeciw całej reszcie świata. Melodię tę wygrywa się najczulej na strunie duszy podsądnego. Z mównicy oskarżycielskiej powiada się eserowcom: toć my tu wszyscy jesteśmy rewolucjonistami. Wy i my to razem my. Jakże mogliście więc upaść tak nisko, by działać w porozumieniu z partią kadetów? Toć wiemy, że serce wam przez to pęka. Z oficerami, żeby uczyć białych waszej tyle lat doskonalonej, znakomitej techniki konspiracji? Oto macie szczególną cechę przewrotu październikowego. Wypowiedziano wojnę wszystkim partiom naraz i jednocześnie zabroniono im łączyć się w koalicję. To nie twój pogrzeb, czego się rypiesz? Bezwarunkowo niektórzy podsądni jakoś spuścili nos na kwintę, bo rzeczywiście Tyniów poczuł ukłucie w sercu. No jak mogliśmy upaść tak nisko? Przecież takie wyrazy współczucia z ust prokuratora w tej jasnej sali to bardzo wstrząsa więźniem, zwłaszcza gdy przywiozło się go z ciemnicy. A tu jeszcze jeden, taki logiczny trop znajduje Krylenko. Wykorzysta to w pełni Wyszyński przeciw Bucharinowi i Kamieniewowi. Zawierając porozumienie z burżuazją, akceptowaliście również jej pomoc pieniężną. Z początku braliście pieniądze na konkretne akcje, tylko na akcje, w żadnym razie nie dla potrzeb partii. No dobrze, ale gdzie granica? Kto to rozróżni? Przecież akcja to też sprawa partyjna. W ten sposób doigraliście się. Wy, partia socjalistów, rewolucjonistów, jesteście na utrzymaniu burżuazji. Gdzie wasza rewolucyjna godność? Nagromadziło się tych oskarżeń do licha i trochę. Trybunał mógłby już oddalić się na naradę i przysobaczyć każdemu zasłużoną karę. Ale wciąż tu coś nie grało. Wszystko, o co oskarżono partię socjal-rewolucjonistów, odnosiło się do okresu sprzed 1919 roku. W lutym 1919 Rada Naczelna Partii SR postanowiła zaprzestać walki z władzą bolszewików. Już to znużona tą walką, już to czując wyrzuty rewolucyjnego sumienia. I 27 lutego 1919 roku rząd bolszewicki dekretem o amnestii odpuścił eserowcom wszystkie dawne grzechy. Partia została zalegalizowana, wyszła spod ziemia i po dwóch tygodniach zaczęły się masowe aresztowania. Całe kierownictwo poszło pod klucz. To jest tak właśnie po naszemu. Od tej chwili nie walczyli więc już na wolności i tym bardziej nie toczyli walki za kratami. Ich KC siedział w butyrkach i jakoś nie próbował ucieczki, jak za cara bywało. Także od aktu amnestii aż do bieżącego 22 roku niczego już się nie dopuścili. Co zrobić z tym fantem? Nie dość, że nie toczą już walki, ale uznali władzę Sowietów. To znaczy odcięli się od swojego tymczasowego, a zresztą od konstytuanty także. I tylko proszą o przeprowadzenie nowych wyborów do tych Sowietów ze swobodą agitacji na rzecz różnych partii. A nawet tu na procesie podsądny Gendelman, członek KCSR, powiedział: dajcie nam możliwość korzystania z pełnej gamy tak zwanych swobód obywatelskich, a nie będziemy łamać żadnych praw. No, dajcie no im, a jeszcze pełną gamę. Słyszycie, słyszycie? Tu ich macie. Oto skąd wysuwa się wrogi, burżuazyjny, zwierzęcy pysk. Jak to można? A poważna sytuacja? A wrogie otoczenie? I za 20, i za 50, i za 100 lat będzie tak samo. A wy byście chcieli swobodnej agitacji na rzecz różnych partii? Sukine dzieci. Ludzie trzeźwi politycznie, powiada Krylenko, mogli w odpowiedzi tylko roześmiać się i wzruszyć ramionami. Zapadło przecież słuszne postanowienie. Natychmiast i z pomocą wszystkich represji będących w dyspozycji aparatu państwowego uniemożliwić tym grupom prowadzenie agitacji przeciwrządowej. W rezultacie, w odpowiedzi na wyrzeczenie się przez eserowców walki zbrojnej i na pokojowe ich propozycje, cały KC partii SR, kogo tylko udało się złapać, wsadzono do więzienia. O, to jest po naszemu. Ale trzymając ich, czy nie od 3 już lat w więzieniu, trzeba było kiedyś ich sądzić. A o co ich oskarżyć? Ten okres nie jest w należytej mierze spenetrowany przez śledztwo, utyskuje prokurator. Zresztą jeden z punktów oskarżenia miał podstawę. Wtedy właśnie w lutym 19 roku eserowcy uchwalili rezolucję, nie wprowadzili jej w życie, ale z punktu widzenia nowego kodeksu karnego to wszystko jedno, prowadzić w Armii Czerwonej tajną agitację, aby skłonić żołnierzy do odmawiania udziału w ekspedycjach karnych przeciw chłopom. Była to podła, podstępna zdrada rewolucji. Odradzać ludziom udział w karnych ekspedycjach. Można było jeszcze zwalić na nich winę za to, co mówiła, pisała i robiła, przeważnie mówiła i pisała, tak zwana zagraniczna delegatura Komitetu Centralnego SR, czyli ci najważniejsi z eserowców, którzy zdołali unieść głowy na zachód. Ale wszystkiego tego było za mało. Oto więc, co wymyślono. Wielu z siedzących tu podsądnych nie trafiłoby na ławę oskarżonych, gdyby nie fakt, że zarzuca się im organizację aktów terrorystycznych. Gdy proklamowano w 19 roku amnestię, ponoć nikomu z pracowników sowieckiego aparatu sprawiedliwości nie przychodziło do głowy, że eserowcy byli również organizatorami terroru przeciw działaczom państwa sowieckiego. No i rzeczywiście, komu też mogło przyjść do głowy coś takiego, eserowcy i terror? Ale gdyby coś takiego przyszło na myśl, to trzeba by to też obejmować amnestią. To szczęście po prostu, że wówczas nic takiego do głowy nie przyszło. A przyszło dopiero wtedy, kiedy mogło się przydać. A teraz ten punkt oskarżenia amnestii nie podlega i Krylenko zaraz go wysuwa. Przede wszystkim, co powiedzieli wodzowie eserów w trakcie pierwszych dni po przewrocie październikowym? A czegóż te gaduły nie zdążyły w życiu powiedzieć? Ówczesny lider podsądnych i przywódca partii Abram Goc oświadczył: jeśli samodzierżcy ze Smolnego Instytutu podniosą rękę także na konstytuantę, to partia SR przypomni sobie swoją dawną, wypróbowaną taktykę. Oczywiście, tylko tego można było oczekiwać od nieposkromionych eserowców. Istotnie trudno wierzyć, aby właśnie oni wyrzekli się terroru. W tej fazie dochodzeń, skarży się Krylenko, konspiracja sprawiła, że zeznań świadków będzie mało. To właśnie czyni moje zadanie nadzwyczaj trudnym. W tej dziedzinie, chodzi tu o terror, musimy w niektórych wypadkach poruszać się po omacku. Zadanie Krylenki jest tym trudniejsze, że terror przeciwko władzy sowieckiej był 3 razy przedmiotem debat Komitetu Centralnego SR w 1918 roku, ale został 3-krotnie odrzucony. Teraz zaś po latach trzeba wykazać, że eserowcy mówili wtedy: nie wcześniej, nim bolszewicy zabiorą się do skazywania na śmierć socjalistów. Albo w 1920 roku: jeżeli bolszewicy targną się na życie zakładników eserowców, to partia chwyci za broń.